Dzisiaj chciałbym mówić o tym, że Pan jest naszym pasterzem. O tym mówi psalm Dawidowy 23. To jest krótki psalm. Ten psalm bardzo dużo ludzi śpiewa, w kościołach szczególnie, a także modli się tym psalmem, dziękuję Bogu. I tutaj Dawid ten psalm napisał w szczególnych okolicznościach, kiedy przychodził trudności tutaj na ziemi, a szczególnie kiedy syn Absalom zbuntował się przeciwko niemu. To jest takie przeżycia jego duchowe, trudności tutaj na ziemi i też to bardzo jest ważne, ważne, pokrzepiające dla nas i też to w naszym życiu jest godne do rozpatrzenia, zastanowienia się nad tymi słowami, które tutaj wypowiada Dawid. Pan jest pasterzem moim, to jest 23 psalm, niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie. Duszą moją pokrzepia, wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości, ze względu na imię swoje. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty ze mną, bądź Ty ze mną. Łaska Twoja i kij Twój mnie pocieszają. Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich. Namaszczasz oliwą głowę moją. Kielich mój przelewa się. Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego i że zamieszkam w domu Pana przez długie dni. Wiemy, że Dawid początkowo jako młodzieniec, jako dziecko wypasał owce i on wiedział, co to znaczy być pasterzem, a także to jest dla nas dobry wzór tego jego życia i jego postępowania. On kiedy pas owce zawsze miał czas, jak wiemy, bardzo dużo psalmów napisał, grał, śpiewał na chwałę Bożą i też Duch Boży zawsze przebywał z nim. I oto tutaj on mówi o tym Panu Bogu jako tym najlepszym pasterzu, pasterzu człowieka, człowieka, który należy do Niego, duchowo. Także my też jesteśmy tymi dziećmi, tymi owcami, a naszym pasterzem jest, jak wiemy, sam Pan Jezus Chrystus. I on mówi, że niczego mi nie braknie. My też powinniśmy Bogu za wszystko dziękować. Za życie, za zdrowie, za to, co mamy tutaj na tym świecie, za tą obfitość, za wszystko, w czym tylko Bóg nas błogosławia. A Bóg szczodrze, jak wiemy, błogosławi każdego z nas i każdego z nas prowadzi w tym życiu. I niczego nam nie braknie, dlatego że Bóg jest z nami. I na niwach zielonych pasie mnie. Co to oznacza? Jak Dawid pas owce, to on obserwował i widział, że owce to potrzebują dużo jedzenia, zielonej trawy szczególnie. I one jak się najedzą, to wtedy dopiero się położą i zaczynają to wszystko przeżuwać. I co o to świadczy dla nas o tym? Że my jako chrześcijanie, jako ludzie wierzący, kiedy słuchamy Słowo Boże, to karmimy się tym Słowem, a później to Słowo trzeba przeżuć. Tak samo jak te przeżuwacze przeżuwają jedzenie, żeby to przetrawić i później zastosować do swojego życia. Dla nas ciągle nie ma czasu na rozmyślania. My po prostu coś posłuchamy, to się obija uszy, do domu zachodzimy, już zapomnieliśmy wszystko, a jeżeli już nie mamy czasu nawet sięgnąć do Słowa Bożego, do Biblii, to jak mówiłem w środę, to tylko wyfrunie jak ten wróbelek. Usłyszał człowiek słowo i już poleciało, już go nie ma, jak wróbel poleciał. I tak jest w naszym życiu często. Dlatego trzeba o tym pamiętać i przeżuwać Słowo Boże, karmić się tym Słowem i wzrastać w tej Bożej łasce miłości. Owca to jest takie stworzenie, które nie ma jakiejś obrony, tak jak wilk, czy pies na przykład, czy dzikie zwierzę, niedźwiedź, czy też lew. Owca nie ma ani pazurów, ani zębów, żeby się bronić. To jest takie łagodne stworzenie, chociaż barany są nieraz agresywne. Bywa tak, że nawet u nas we wsi kiedyś baran zabił starszą kobietę, bo ona była przygarbiona i on podbiegł, uderzył ją w głowę i od razu zabił na śmierć. Ale to jest takie wyjątkowe przykłady, chociaż barany bardzo są nieraz agresywne. Kiedyś też u mnie na wsi pies zawsze szczekał na owce, a w końcu baran się zdenerwował, podbiegł do psa i chciał go uderzyć, a że u mnie pies mógł się schować pod rusztowanie w stodole, uciekł, a baran padł w ten dym, jak dał, od razu się przewrócił, a pies go złapał za nosa i skaleczył, ale później już żyli pokojowo, już więcej ani pies nie szczekał, ani baran też nie starał się bić psa. Także tutaj różnie jest w tym życiu, ale jak wiemy, w życiu Dawida też było dużo różnych przeżyć i on mówi o tym w pierwszej księdze Samuela w 17 rozdziale od 32 wiersza czytamy o tym, jak on bronił swoje owce, swoje stado przed niedźwiedziem, a także przed lwem, był w stanie obronić. Człowiek nie jest tak silny, tak mocny, żeby pokonać lwa czy niedźwiedzia, ale Bóg dawał mu siłę, energię, że mógł to uczynić, nawet swoje życie nie szczędził w obronie stada, w obronie owcy, którą porywał, jak wiemy, nieprzyjaciel. I to jest dla nas takim dobrym przykładem dobrego pasterza. Pierwsza Samuela, 17 rozdział od 32 wiersza. I rzekł Dawid do Saula, niech w nikim nie upada serce z powodu tego, tamtego, twój sługa pójdzie i będzie walczył z tym Filistyńczykiem. Saul zaś rzekł do Dawida, ty nie możesz pójść do tego Filistyńczyka, aby z nim walczyć, gdyż jesteś młodzieńcem, on zaś jest wojownikiem od swojej młodości. Wtedy Dawid odpowiedział Saulowi, sługa twój pas owce ojca swego bywało tak, że przyszedł lew lub niedźwiedź i porwał jagnię z trzody. Wtedy ja biegłem za nim, pokonywałem go, wyrywałem je z paszczy jego, a jeśli rzucił się na mnie, to go chwytałem za grzywę, tłukłem, zabijałem. Otóż lwa i niedźwiedzia kładł trupem sługa twój i ten Filistyńczyk nieobrzezany będzie jak jeden z nich, ponieważ lży szeregi Boga żywego. I rzekł jeszcze Dawid, Pan, który mnie wyrwał z mocy lwa czy niedźwiedzia, wyrwie mnie też z ręki tego Filistyńczyka. Rzekł więc Saul do Dawida, idź, a Pan będzie z tobą. Zobaczmy, jaki bohaterski wyczyn, poświęcenie za owce, za małe jagnie, że poświęcić gotów był Dawid życie. A dla nas to jest też bardzo ważnym przykładem, żebyśmy potrafili chronić stado, walczyć o każdą duszę, nawet za cenę życia i zdrowia naszego. Takim pasterzem być bardzo trudno, ale Dawid był takim ze względu na to, że Bóg był z nim, a przecież Bóg też jest i z nami. Przyjęliśmy swego Pana Jezusa Chrystusa jako Boga Pana i Uzdrowiciela i On jest z nami. Owce, jak wiemy, trzeba też leczyć. trzeba dbać o nie, trzeba podcinać, jak wiemy, pazury, które rosną tam, szczególnie robaki się gnieżdżą, różne choroby, trzeba troszczyć się, leczyć od robaków, na przykład robaczycy i motylicy. Bardzo dużo chorób jest u owiec, które potrzebują też lekarza. I taki rolnik, który opiekuje się, czy pasterz owcami, on się o to troszczy. To jest dla nas taki dobry przykład, że Jezus też się o nas troszczy. I Jezus też leczy wszystkie nasze choroby, wszystkie nasze dolegliwości. Ktoś jest, mówi, chory mocno i umiera i mówi, a gdzież jest Bóg z tym człowiekiem? Ale wiemy, że Bóg wie, co trzeba dla naszej duszy, dla naszego dobra, żebyśmy mogli wejść do Bożego Królestwa. Bóg nie porzuci nikogo i nie porzucił jeszcze, ale zawsze troszczy się o każdą duszę. Co tym bardziej, skoro człowiek się troszczy, pasterz o każdą owcę, to tym bardziej Jezus nasz Pan i Zbawiciel troszczy się o każdego z nas. W Ewangelii Jana czytamy w 10 rozdziale o tym dobrym pasterzu, co Jezus mówi na swój temat, że On jest tym prawdziwym pasterzem swojej owczarki. Czytamy od 1 wiersza, 10 rozdział Ewangelii Jana. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i zabójcą. Kto zaś wchodzi przez drzwi, jest pasterzem owiec. Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu i po imieniu woła owce swoje i wyprowadza je, gdy wszystkie swoje wypuści i idzie przed nimi, owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos. Za owcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu owcych. Tę przypowieść powiedział im Jezus, lecz oni nie zrozumieli tego, co im mówił. Wtedy Jezus znowu powiedział, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem drzwiami dla owiec. Wszyscy, ilu przede mną przyszło, to złodzieje i zabójcy, lecz owce nie słuchały ich. Ja jestem drzwiami, jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wyjdzie, wejdzie i wyjdzie i pastwisko znajdzie. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie obfitowało. Ja jestem dobry pasterz, życie swoje kładzie za owce. Najemnik, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc wilka nadchodzącego, porzuca owce, ucieka, a wilk porywa je i rozprasza, ponieważ jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce i moje mnie znają, jak ojciec mnie zna i ja znam ojca i życie swoje kładę za owce. Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni, również i te muszę przyprowadzić i głosu mojego słuchać będą i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Tak więc widzimy, że Jezus jest tym przykładem dobrego pasterza i On mówi o sobie i o owcach, czyli o tej trzodzie Bożego Królestwa, czyli o ludziach, którzy przyjęli Go jako swego osobistego Zbawiciela. W tamtym czasie jeszcze wiemy, że Jezus nie złożył swojej ofiary, kiedy te słowa wypowiadał za grzech ludzkości, ale później to się stało i On mówił o tym, że tak będzie, że On jest tym pasterzem, który troszczy się o każdego człowieka i chce, żeby każdy człowiek przyszedł do poznania prawdy, żeby oddał mu swoje życie, przystąpił do pokuty nowego życia i opamiętania i żył jak ta owca, która potrzebuje pasterza, potrzebuje pomocy zawsze, Gdy są trudne chwile, trzeba przychodzić do Boga, modlić się, prosić, a Bóg zawsze wie, czego my potrzebujemy, tak jak pasterz wie, czego potrzebują owce. I Jezus, jak wiemy, złożył swoją ofiarę za grzech ludzkości. Tylko niewielu ludzi przyjmuje tą ofiarę, pokutę, opamiętanie i nowe życie. Nad wody spokojne prowadzi mnie i duszę moją pokrzepia. Owca nie będzie pić wody z kałuży, jak wiemy. Ona potrzebuje czystej wody, żeby się napić. My, jako ludzie wierzący, powinniśmy też pić tylko czystą wodę. Co to oznacza? Słowo Boże. Tylko prawdziwe, żywe, czyste Słowo Boże. To, co jest jakąś domieszką, jakimś fałszem, nieprawdą, należy odrzucać. Dlatego, że później będziemy chorować. Ale jak chorować? Duchowo. Dlatego, że człowiek, który karmi się fałszywym, złym Słowem Bożym, co? Będzie miał nieszczęście, trudności, duszę niespokojną i będzie przeżywał to. Dlatego trzeba badać Słowo Boże i karmić się i pić tą czystą, czystą wodę, która jest w Słowie Bożym, a która jest płynąca od potoku samego Pana naszego, Jezusa Chrystusa, tak jak to Jezus powiedział do Samarytanki, że kto będzie pił tę wodę, którą On daje, będzie źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Wiemy, że to jest zapisane w Ewangelii Jana w 4 rozdziale. Wszystkiego dzisiaj nie będziemy czytać, to żeby nie przedłużało się bardzo nasze nabożeństwo, ale przeczytam ten fragment z księgi Izajasza, który mówił już o tym przyjściu Zbawiciela Jezusa Chrystusa jako tej ofiary przebłagalnej za nasze grzechy i tego, który jest naszym nie tylko nauczycielem, ale też Zbawicielem, który ratuje naszą duszę i leczy wszystkie nasze choroby, które wziął na siebie jako ten dobry pasterz. Księga Izajasza, my wiemy, to jest 53 rozdział od 1 wiersza, czytamy. Kto uwierzył wieści nasze, a ramię Pana komu się objawiło? Wyrósł bowiem przed nim jako latorość, jako korzeń suchej ziemi, nie miał ani urody, postawy ani urody, które by przyciągały nasze oczy, nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Zgardzony, był opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Zgardzony, tak że nie zważaliśmy na niego, lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zabity i umęczony, lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone, jak owca przed tymi, którzy ją strzygą. Zamilkł i nie otworzył ust swoich. Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących. Za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. Wyznaczono mu grób wśród bezbożnych, wśród złoczyńców jego mogiłę, chociaż bezprawia nie popełnił, ani nie było fałszu w jego ustach. Ale to Panu podobało się utrapić go cierpieniem, gdy złoży życie swoje ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Za mękę swej duszy ujrzy światło, jego poznaniem się nasyci, sprawiedliwy mi sługa, wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. To jest bardzo bogata i treściwa, treściwy ten fragment Pisma Świętego Księgi Izajasza, które omawia całe niemal życie Jezusa Chrystusa, Jego śmierci, Jego cierpienia na krzyżu i to, że został zaliczony do przestępców i też uratował jednego z przestępców. Także widzimy tutaj, że też umarł za nasze grzechy i cierpiał też za nasze boleści, za nasze choroby i wielu ludzi usprawiedliwił, dlatego dalej też usprawiedliwia przez tą ofiarę i śmierć na krzyżu Golgoty. To jest wielkim Bożym błogosławieństwem. A widzimy, że 700 lat Izajasz pisał, jak wiemy, przed przyjściem i narodzinami Jezusa Chrystusa, a Jezus Chrystus, kiedy tu był na ziemi, nawet Jego uczniowie nie rozumieli tego Jego przyjścia, że On ma złożyć swoje życie jako tą ofiarę przebłagalną najpierw za swój naród, a później naród pogański, żeby w jedno całość połączyć zarówno Żydów, jak i Boga. To jest wielkim błogosławieństwem dla nas, tych, którzy pochodzimy z pogan, że Jezus darował nam to zbawienie i życie wieczne. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie lęknę, boś Ty ze mną, laska Twoje kij mnie pocieszają. Wiemy, że pasterz miał taką laskę, która była zagięta, jak wiemy, i on chwytał owce z daleka tą laską, a też kijem odganiał, jak gdzieś szła w jakąś szkodę, a na końcu był taki szpikulec, żeby walczyć z dzikimi zwierzętami. I tak samo Jezus ma taką laskę i chwyta nas tą laską i zatrzymuje nas nieraz przed złymi rzeczami, przed grzechami, jeżeli mieszka w naszym sercu, dotyka naszego sumienia, żebyśmy pokutowali, prowadzili to życie zgodne z Jego wolą. To jest tym wielkim błogosławieństwem. A przez tą ciemną dolinę, czyli przez śmierć, każdy człowiek musi przejść, żeby wejść do nowego życia wraz z Jezusem Chrystusem, ale to jest tylko chwilowe. Człowiek po prostu przez chwilę traci oddech, a później już znajduje się na łonie Abrahama, czy też w objęciach Jezusa Chrystusa. To jest takie nasze życie duchowe i chodzenie z Bogiem. To jest taki moment przejścia z tego życia ziemskiego w te życie duchowe, wieczne z Chrystusem, o ile jesteśmy zbawieni, uratowani, a my mamy pewność zbawienia i życia wiecznego w Jezusie Chrystusie, bo to jest taka Boża obietnica dla nas jako ludzi wierzących. Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich i namaszczasz oliwę w głowę moich, kielich mój przelewa się. Czy my potrafimy tak powiedzieć, że Bóg zastawia przed nami stół wobec naszych nieprzyjaciół? Co to oznacza? Więc stół to jest stół pański, to jest ta ofiara Jezusa, to jest ta miłość i łaska Boża. To, co mamy tutaj w życiu, Bóg daje nam ponad miarę, tak że nie wykorzystujemy tego wszystkiego, co mamy i co nam jest potrzebne. Dlatego, że Jezus powiedział, szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko będzie wam dodane, jak to mówił w kazaniu na górze, żeby my polegaliśmy całkowicie na Nim. I tak widzimy Dawid. Dawid też przechodził choroby, cierpienia, uciekał od nieprzyjaciół, też od Saula, kiedy cały czas go dręczył, gonił, prześladował, ale w tym wszystkim chwalił Boga i w tym wszystkim wytrwał, w końcu został królem i cieszył się tym Bożym błogosławieństwem. Mówi, namaszczasz oliwą głowę moją, czyli to pomazanie Ducha Świętego, które człowiek otrzymuje poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa. A Dawid był pomazańcem Bożym, on był pomazany przez Samuela olejem na króla narodu izraelskiego, a my jesteśmy pomazani przez Ducha Świętego i przyjęci do Bożego Królestwa jako dzieci Boże. I Bóg troszczy się o nas, daje nam łaskę, daje nam miłość i prowadzi w tym życiu. Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego i zamieszkam w domu Pana przez długie dni. Także widzimy, że dobroć i łaska towarzyszy całe życie dla nas, jak my uwierzyliśmy, a też i kiedy byliśmy niewierzący, to też Bóg był z nami. Też się o nas troszczył. Mimo to, że my na to nie zasługujemy i nie zasłużyliśmy, żeby Bóg troszczył się o nas, jak żyliśmy w tym świecie grzechu i nieprawości, a On jednak o nas się troszczył. On podawał nam zawsze ten chleb duchowy, dotykał naszego sumienia i chciał, żebyśmy kroczyli tą drogą wiary. W 7 rozdziale Ewangelii Jana czytamy od 37 wiersza. 7 rozdział Ewangelii Jana od 37 wiersza. W ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A kto mówił o duchu, który mieli otrzymać ci, którzy w Niego wierzyli, albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Wtedy niektórzy z ludu, usłyszawszy te słowa, rzekli, to jest naprawdę prorok. Inni mówili, to jest Chrystus. A jeszcze inni mówili, czy z Galilei przyjdzie Chrystus? Czy Pismo nie mówi, że Chrystus przyjdzie z rodu Dawida, z Betlejemu, miejscowości, gdzie mieszkał Dawid? Powstał więc z powodu niego rozłam między ludem. Niektórzy z nich chcieli go pojmać, lecz nikt nie podniósł ręki na niego. Przyszli tedy słudzy do arcykapłanów i faryzeuszu, którzy ich zapytali, dlaczego nie przyprowadziliście go? Słudzy odpowiedzieli, nigdy jeszcze człowiek tak nie przemawiał, jak ten człowiek mówi. Wtedy odpowiedzieli im faryzeusze, czy wy daliście się zwieść? Czy kto z przełożonych lub z faryzeuszu uwierzył w Niego? Tylko ten motłoch, który nie zna zakonu, jest przeklęty. Rzekł do nich Nikodem, ten, który przyszedł przedtem do Niego, jeden z ich grona. Czy zakon nie sądzi człowieka, jeżeli go wpierw nie przesłucha i nie zbada? Co czyni, odpowiadając mu, rzekli, czy ty jesteś z Galilei? Zbadaj Pisma i dowiedz się, że prorok z Galilei, nie z Galilei się wywodzi i rozeszli się każdy do domu swego. Zobaczmy, że ludzie nawet nie zbadali. Zbadali, gdzie Jezus się urodził. Że wychowywał się w Galilei, to nie znaczy, że urodził się w Galilei. I to, że pochodził nie od człowieka, lecz od Ducha Świętego, też o tym nie wiedzieli, że się narodził z dziewicy jako Maryi, z Ducha Świętego, że nie był on tutaj tym człowiekiem normalnym, tak jak każdy człowiek. Nie potrafili tego zbadać, bo też nie chcieli. A szczególnie kto? Ci, którzy znali Pismo, faryzeusze i uczeni w Piśmie, odrzucili Jego. Zobaczmy, że tylko ci ludzie prości, którzy przyjęli Jego jako osobistego Zbawiciela, mogli otrzymać życie wieczne. Jezus, jak widzimy, przyszedł, żeby zbawić wszystkich ludzi, ale nie wszyscy Go przyjęli i przyjmują, i to jest przykre. Przykre dla Boga, przykre dla Jezusa, który stał się ofiarą przebłagalną za ludzkie grzechy, i to trzeba wziąć do serca swego, jacy my jesteśmy tutaj na tym świecie, jak my podchodzimy do Słowa Bożego, do Jezusa naszego Pana i Zbawiciela, czy my prowadzimy tutaj życie godne, zgodne z tym Słowem Bożym, czynimy to, co jest wolą Bożą. Nieraz trzeba prześwietlić nasze życie duchowe i prosić Boga o to, żeby był On obecny w naszym życiu w każdej chwili. Nie tylko tej radosnej, ale i smutnych chwilach i w chwilach cierpienia, dlatego że Jezus jest z każdym człowiekiem, jak wiemy. Łazarz, który cierpiał, nie został uzdrowiony, ale później znalazł się w Bożym Królestwie. Cieszył się tym błogosławieństwem na łonie Abrahama. Natomiast ten bogacz, który odrzucił to, co Bóg nakazywał, poszedł własną drogą, dlatego poszedł na zagładę, na cierpienie, że nie udzielił miłosierdzia dla tego żebraka. Także tak jest w tym życiu, życiu każdego z nas, żebyśmy pamiętali o ludziach potrzebujących, a też wspierali, kiedy trzeba, i modlili się za naszych bliskich, rodziny, znajomych, tych, którzy jeszcze nie uwierzyli, żeby Bóg okazał im łaskę i dał im tą możliwość, dlatego że tam już zapadnie wyrok i już nie będzie stamtąd odwrotu. A Bóg chce darować życie wieczne każdemu człowiekowi. Amen.